Tematem naszego drugiego wykładu podczas tej konferencji jest bezstresowe wychowywanie dzieci, czyli ciąg dalszy na temat dzieci, bo na podstawie Biblii dzieci są ważne. Doszliśmy do wniosku, że nie tylko, że bez dzieci nie można żyć, ale dzieci są ważną częścią Bożego planu. Pan Bóg ma dla dzieci swój plan. Nie zawsze on jest taki sam, jaki my mamy dla dzieci, ale właśnie po to jest ta konferencja, aby nasze plany zbliżyły się do planów Bożych. Stres. Tak jak rozumiemy, stres to jest rodzaj napięcia. To jest zderzenie się z jakąś rzeczywistością, z jakąś trudnością, przeżywanie jakiegoś problemu. I temat jest taki: bezstresowe wychowywanie dzieci. Myślę, że gdyby każdy z rodziców miał dzisiaj taką możliwość, aby powiedzieć, a jak to tam wychodzi w waszym wychowywaniu dzieci, no to każdy by pewnie przyniósł w formie własnego świadectwa. Mówi, no mam wiele pytań, albo mam wiele problemów, albo bardzo często dochodzę do takiego punktu, w którym no nie wiem, co począć. Wiem, że dziecko jest darem Bożym, wiem, że trzeba kochać dziecko, bo Bóg jest miłością, to jest doktryna biblijna, a zastosowaniem tej doktryny jest to, że należy dzieci kochać, ale bardzo często moja postawa zderza się z postawą tego dziecka i odkrywam, że coś jest nie tak z tym moim dzieckiem, że ono ma takie skłonności, na przykład, żeby kłamać, albo ja mówię, zrób to, a ono nie chce zrobić, albo przygotowałam smaczną zupkę, a ono mówi, nie lubię tego, grymasi, albo ma brata, albo siostrę i jak tylko rodzice nie widzą, to już jeden drugiego okłada. Skąd się to dzieci uczą? Skąd wiedzą o tym? Kiedyś w pewnej rodzinie urodziło się dziecko, może to w waszych rodzinach takie dziecko się urodziło, i mama oczekiwała na pierwsze słowo. I za każda mamusia oczekuje, że to pierwsze słowo powinno być mama. No każda matka. No bo w końcu urodziłam. Pan Bóg użył mnie jako swojego narzędzia. Wydałam na świat potomstwo. No i słuchaj, młody człowieku. Ja jestem twoją mamusią. I twoje pierwsze słowo powinno być, słuchaj, jak się buzię układa. Ma. No mów, ma. A dziecko przeciera oczka i patrz, co to za pani? No, cisza. Kiedy mamy nie ma w domu, podchodzi tata. Słuchaj, ale wiesz, biblijnie rzecz biorąc, to wiesz, to jest głową domu. Głową domu, to tak Pan Bóg postanowił, no to ja jestem. No i zobacz, jak jestem poważny. I słuchaj, jak mamy nie ma szczególnie, to powiedz ta. Tak się to mówi, no nie ma zębów, trudno, ale mów. Ta. A dziecko rozgląda się, co to za facet. No jeszcze nie zna, że tatuś rzeczywiście z głową domu, nie czytało Biblii. A kiedy rodziców nie było w domu, bo podrzucili babci, no to podchodzi taka kochana babcia szczęśliwa, bo ma wnuka. No i teraz mówi, wiesz co, ja jestem mamą twojej mamy. I ty wiesz, przecież mądry jesteś po oczach, widać, że no podałeś się na babcię. I wiesz, pierwsze słowo, jakie powinno być, no wiesz, szczególnie jak rodziców nie ma, no to powiedz, że baba, a później jak przyjdą, to wiesz, tak głośniej, żeby wiedzieli, ja jestem mamą twojej mamy, no to mama jest ważna, ale chyba mama mamy chyba ważniejsza, nie? No i dziecko rozgląda się na tą babcię, patrzy, mówi, no fajna ta babcia, kochana, no ale cisza. Kiedy tych trzech nie było w domu, podszedł dziadek. No i dziadek, no wiesz, schyla się, wiesz co, no ja jestem tatą twojego taty. No i też no jakąś rolę odgrywam. Wiesz co, załatwimy ich wszystkich, jak ty powiesz tata, dada, dziadek. No i a dziecko patrzy na dziadka, nie rozumie, na czym polega ten cały wpływ, ten stres przeżywa, bo jeden mówi tak, drugi inaczej, jeszcze trzeci, czterech, nalegają na niego, mówi tak mów, nie tak mów, tak lepiej będzie, ja jestem głowa, ja cię urodziłem, ja jestem mama mamy, ja jestem tata. I pewnego dnia, kiedy wszyscy są razem, dziecko sobie leży, smacznie patrzy i nie mogą uwierzyć swoim uszom. Dziecko wypowiada pierwsze słowo. Jakie?
Moje!
Moje. I tak ci czterej patrzą jeden na drugiego i zastanawiają się, kto je tego nauczył. Mama? Tata? Babcia? Dziadę? Żaden z nich. Ale być może to było słowo, które w swoich rozmowach prowadzili. Ja mam rację, ja, mój, moje, moja, moje. A i dziecko podchwyciło, bo być może, że to było najczęściej używane słowo w rodzinie. I tak bywa w naszych rodzinach, że walczymy o moje, moje ja, mój, moja, moje. A to tworzy stres. Tematem tej usługi, tego wykładu jest bezstresowe wychowanie dzieci, bo mamy troszeczkę ludzi, czasem nawet przewijają się przez chrześcijaństwo z propozycją, abyśmy pozwolili dzieciom rozwijać się tak, jak one same chcą. Zauważają, że dziecko mówi moje, że to jest natura tych dzieci odziedziczona po rodzicach, po pierwszym rodzicu, który upadł w grzech i później to się kontynuuje. Jeżeli macie tą książkę, jeżeliście sobie się zaopatrzyli w nią, to wiecie, że na stronie 21 nawiązuje do wybitnego pediatry, nazywał się Benjamin Spock. Napisał bardzo popularny podręcznik pod tytułem Dziecko, pielęgnacja i wychowanie. W tym podręczniku ten pediatra wyłożył zasady tak zwanego bezstresowego wychowania dzieci. I ten podręcznik stał się oficjalnym podręcznikiem dla szkół pedagogicznych, psycholodzy studiowali i podręcznik ten bił rekordy popularności, że wiele nakładów, milionowe nakłady. W zasadzie nawet uważano, że po Biblii to jest książka numer 2. Ponieważ proponowałam coś nowego, bezstresowe wychowanie dzieci. Spock przede wszystkim odrzucał stosowanie dyscypliny jako podstawowego środka wychowawczego. Uważał, że do prawidłowego rozwoju dziecka w zupełności wystarczy relacja oparta na miłości rodzicielskiej i na naturalnych odruchach intuicyjnych. Tak uważał i to uzasadnił w tym swoim podręczniku. I to był powód, dla którego ten podręcznik zyskał taką wielką popularność. Pierwsze zdanie jego podręcznika brzmiało kategorycznie. Zaufaj sobie. Zaufaj sobie. To było takie motto tego podręcznika i w zasadzie oddawało ono myśl przewodnią całej jego nowatorskiej teorii. Rodzice, według jego hipotezy, nie powinni nigdy karcić dziecka, ale okazywać mu miłość i tylko miłość. Powinno wyrastać w atmosferze miłości, powinno znać miłość i na tą miłość powinno zareagować. Mają kochać dziecko. I to brzmi bardzo przyjemnie i rzeczywiście to jest chwytliwe hasło, bo dziecko trzeba kochać. Dalej karmić je wtedy, kiedy tego potrzebuje, bawić się z nim, kiedy zapragnie. Spock zanegował naukowo karcenie dzieci jako metody wychowawcze. Uważał, że klaps za karę nie tylko powoduje stres, ale przede wszystkim upokarza dziecko, zaś zbyt wysokie wymagania rodziców oraz ograniczanie dziecka rozmaitymi zakazami spowodują, że dziecko nie będzie w stanie się prawidłowo rozwijać. Wydawało się, że dzięki temu podręcznikowi, który stał się oficjalnym podręcznikiem na uniwersytetach, że nareszcie będziemy mieli nowe pokolenie ludzi dobrze wychowanych, którzy będą akceptować miłość i tę miłość dzielić. Lata 60. ubiegłego stulecia ujawniły jednak fatalne skutki takiego wychowania. Pojawiło się m.in. takie zjawisko społeczne, które określaliśmy jako dzieci kwiaty. Niektórzy z nas może pamiętają tak zwany ruch hipisowski. Obwiniany za ten stan rzeczy Spock w latach 90. ubiegłego stulecia pod koniec swojego życia odwołał swoje liberalne poglądy. Powiedział, pomyliłem się. Wiecie, to jest wielka rzecz, jeżeli człowiek, który zbłądził, potrafi stanąć i powiedzieć, i napisać, i uzasadnić to, ja w tej mojej propozycji pomyliłem się. I napisał ostatnią książkę w swoim życiu pod tytułem Lepszy świat dla naszych dzieci. To była książka, która miała być podsumowaniem jego pedagogiki. W książce tej zaprezentował już bardziej konserwatywne poglądy pedagogiczne. Ta książka, ta druga książka, napisana pod wpływem doświadczenia, obserwacji, obserwował również, jaki wpływ ta pierwsza książka miała na wychowanie dzieci, no, zerwał właśnie z tą metodyką i było bardzo ciekawe, że książka ta jednak nie była rozpowszechniana. O tym jednak, żeby podkreślić znaczenie tej drugiej książki, to zwolennicy tak zwanego permisywizmu, permisywizm to jest pojęcie wzięte z łaciny, permisso, to pozwalam na wszystko, stąd Spock był pierwotnie permisywistą. Ci ludzie wolą nie wspominać tej drugiej książki, tak jakby ona nie wyszła, i ciągle do dzisiejszego dnia na uniwersytetach uczy się pierwszego podręcznika, a nie drugiego. To, co Spock odwołał, nadal się uczy. I to rzeczywiście w milionowych nakładach, uczy się to i w Ameryce, i w Afryce, i w Europie, i w Chinach. Nadal szerzy się właśnie ten liberalny sposób wychowywania dzieci. Ale teraz, oczywiście nie możemy cały czas Spokiem się zajmować. My, którzy czytamy Biblię, to widzimy, że dziecko musi być wychowywane w duchu takiej pedagogiki, która uznaje zarówno fakt, że ma godność, taką godność, jaką ma osoba dorosła, jak i to, że jest podmiotem, a nie przedmiotem wychowania. Dziecko potrzebuje oczywiście miłości i żaden chrześcijanin nie powie, że no, dziecko nie potrzebuje miłości, tylko dyscypliny. To jest nieprawda. Dziecko potrzebuje miłości i wsparcia, ale też potrzebuje jasnych podstaw doktrynalnych, pozwalających określić normy moralne. Żyjemy w społeczeństwie, które nie lubi słowa doktryna. Co to jest doktryna? Niektórzy uważają, że doktryna to jest to, co nas dzieli, że najlepiej, abyśmy odrzucili wszystkie doktryny, wtedy staniemy się braćmi, siostrami, będziemy się kochać i będziemy się akceptować nawzajem. Doktryny dzielą, miłość łączy. Drodzy, doktryną jest Bóg jest miłością. To jest doktryna. I ta miłość sprawia, że mamy nienawiść. Czym bardziej miłuję Boga, tym bardziej nienawidzę grzech. Czym bardziej miłuję Boga, tym bardziej nienawidzę uczynków, szczególnie swoich złych uczynków. Czym bardziej miłuję Boże Słowo, tym bardziej nienawidzę to, co napisali ludzie przeciwko Bożemu Słowu. Tak więc musimy pamiętać o tym, że no i tutaj występuje również stres. Dziecko potrzebuje nie tylko miłości i wsparcia, ale potrzebuje doktryny. I myślę sobie, że szczególnie mężczyźni, mamy tutaj trochę mężczyzn na tym spotkaniu, są odpowiedzialni za to, aby dom prowadzić w oparciu o doktrynę. Ewangelia, którą dziecko musi zobaczyć i usłyszeć, nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć najpierw i usłyszeć. Zanim usłyszy, to musi zobaczyć, jak ojciec kocha matkę, musi zobaczyć tą atmosferę, jaka panuje, to jest atmosfera nieba, i później ono otwiera się oczywiście na Ewangelię. Ewangelię, tak jak próbuję to przedstawić i rodzicom, i dzieciom, w zasadzie określam ją czterema słowami. Po pierwsze, Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawia, zbawił mnie. Myślę, że to łatwo zapamiętać. Bóg jest święty i kiedykolwiek otwieramy Pismo Święte, to mamy do czynienia z doktryną o świętości Pana Boga. Bóg jest święty. Jest oddzielony od tego wszystkiego, co nie święte. Bóg nienawidzi grzechu, bo jest święty. Oczywiście Bóg jest także sprawiedliwy, dlatego grzech musi ukarać. I Pismo Święte jest dowodem na to, że Pan Bóg grzechu nienawidzi. że Pan Bóg jest święty. Zresztą tak jak to święty Piotr, gdyby stanął wśród nas, to ciągle by mówił: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, nawiązywałby w ten sposób do Pana Boga. Tak więc Ewangelia nie rozpoczyna się od tego: Bóg ciebie kocha. Niektórzy mają taki wzorzec. Oczywiście nie jesteśmy przeciwni zwiastowania o miłości Bożej, ale miłość Boża bez zwiastowania o świętości Bożej kuleje. Zwiastowanie o miłości Bożej i zapewnianie o miłości, ale nie przedstawienie świętości Pana Boga, coś tam kuleje, brakuje. Pismo Święte stoi na gruncie świętości Boga. Bóg, jak się objawia grzesznikowi, to przedstawia się jako święty Bóg. Jako Bóg oddzielony od grzechu, który z grzechem nie ma nic wspólnego. Tak więc musimy pamiętać, Bóg jest święty, a wobec tego w porównaniu z Bogiem, a ja nie. Pamiętacie, kiedy w Ewangelii według Łukasza w 5 rozdziale Piotr po raz drugi zarzucał sieci i nałowił tyle, że dwie łodzie topiły się, musiał wołać: towarzysze, przyjdźcie, pomóżcie mi, tak dużo ryb nałowiłem. I wtedy Piotr modli się: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Po raz pierwszy w swoim życiu Piotr zobaczył wielkość, świętość Pana Boga w Panu Jezusie Chrystusie. I to była dziwna jego modlitwa. Dziwne zachowanie, bo dziwna była jego teologia. Odejdź ode mnie, Panie. Jeżeli On jest Panem, to jak możesz mówić odejdź? Jak możesz mówić odejdź, jeżeli On jest Panem? Jak możesz mówić Panie i odejdź? Te dwie rzeczy nie trzymają się kupy. Ta cała teologia była pomieszana. Taką teologię miał Piotr. Odejdź ode mnie, Panie, ale proszę nie sądzić Piotra, bo bardzo często nasze teologie też podobne są do tego, ale później Piotr pokazuje, dlaczego tak się modli. Bo jestem człowiek grzeszny. Drodzy, nigdy człowiek nie dojdzie do wniosku: jestem człowiek grzeszny, jeśli najpierw nie zobaczy świętości Pana Boga. I kiedy mówimy o bezstresowym wychowaniu dzieci, to musimy pamiętać o tym, że dziecko musi zderzyć się ze świętością Pana Boga. Głoszenie Ewangelii to przedstawianie świętości Boga. I dopiero wtedy, kiedy Piotr powiedział: ja jestem człowiek grzeszny, to wtedy prawie słyszę, jak Pan Jezus klasnął w dłonie i powiedział: od tej pory ludzi łowić będziesz. Od tej pory będziesz się nadawał do ewangelizowania. Zrozumiałeś sam, że jesteś grzesznikiem. Zrozumiałeś sam, że coś jest nie w porządku z tobą i że potrzebujesz mnie. Tak więc Bóg jest święty, a ja nie. Następna rzecz. Jezus zbawia. Oczywiście nie ma sensu mówić o zbawieniu, kiedy nie przedstawimy świętego Boga. I później na zakończenie zbawił mnie. Zbawił mnie... Czyli chodzi tutaj o eksperymentalne zbawienie, które dziecko musi zobaczyć w swoim własnym domu. Jeśli tego nie zobaczy u rodziców, u dziadków, u kogoś, kto rzeczywiście jest zbawiony, to rzeczywiście takiej zachęty mieć nie będzie. Chciałbym przeczytać jeden fragment ze Słowa Bożego, skierowany do ojców, ale myślę, że możemy go rozszerzyć na matki także. Co prawda Pismo Święte mówi ojcowie, ale dotyczy to również wszystkich rodziców. W liście do Kolosan, w 3 rozdziale, w wierszu 21, mamy takie słowa: ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Myślę, że w tym tekście dosłownie chodzi o to, aby dzieci nie traciły ducha. Przemoc fizyczna, bo tutaj nie chcemy stworzyć wrażenia, że chrześcijanie są, rodzice wierzący, chrześcijańscy, szerzą bicie dzieci. Ja jestem przeciwko biciu dzieci. I to chciałbym wyraźnie zaznaczyć i nie chciałbym, żeby ktokolwiek zarzucił nam na tej konferencji, w tym zborze, że my optujemy i że tylko czyhamy na to, aby dzieci bić na każdym kroku i karać, i je niszczyć. Nie, nie jesteśmy, nie idziemy w tym kierunku. Uważamy, że to jest kierunek niewłaściwy. Trzeba dzieci kochać, ale dzieci potrzebują dyscypliny. W rodzinie chrześcijańskiej nie może być przyzwolenia na bicie. Biblia potwierdza zasadność założeń pewnych pedagogów, którzy głoszą, że trzeba zaniechać kar cielesnych, także wobec własnych, czy wobec czy mówi o tym, żeby zaniechać coś takiego wobec własnych dzieci. Tam, gdzie wprowadzono taki zakaz, rodzice co prawda mają obowiązek opieki nad dziećmi, ale nie mają już nad nimi żadnej władzy. Więc uważamy, że na podstawie Bożego Słowa, że karność jest potrzebna. To są dwie różne rzeczy, bicie dziecka, karność. Biblia niezmiennie stoi na straży prawa rodziców do wychowania swoich dzieci. Bez względu na to, co ludzie by powiedzieli na ten temat, rodzice mają prawo do stosowania dyscypliny. Każda władza wykorzystuje środki przymusu. Każda władza. Bóg powołał rodziców do władzy. Czytamy tak w liście do Rzymian w 13 rozdziale, 3 wierszu i 4. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w niebie temu, co czyni źle. I tutaj przenosimy to na władzę rodziców, bo Bóg sprawił, że dziecko musi mieć władzę. Bez władzy nie można wychować dziecka. Tak więc nie tylko miłość, którą jest otoczone, ale również musi mieć kierunek, musi mieć ukierunkowanie w swoim życiu i tak jak to wcześniej już powiedziałem, za to odpowiedzialny jest przede wszystkim ojciec. Natomiast potrzebuje takiego środka, jakim jest możliwość wymierzenia odpowiedniej dla danego dziecka kary. Środek taki nie może być oczywiście nadużywany. I tutaj również to wypowiedziałem wcześniej, że nie robimy tego, żeby maltretować dzieci, nie idziemy w tym kierunku. Rodzice, szczególnie rodzice wierzący, myślę, że każdy z nas bardzo kocha swoje dziecko i życzy swojemu dziecku wszystkiego najlepszego. Miłość rodziców jest dostateczną ochroną dziecka przed przemocą, ale czasem, jeśli jest źle rozumiana, stanowi niebezpieczeństwo rozpieszczania polegające na przesadnej pobłażliwości. Niektórzy rodzice popełnili taki błąd i mamy taki przykład sprzed 3000 lat, kiedy kapłan Helim pobłażliwie odnosił się do grzechu własnych synów, do tego stopnia, że w 1 Samuelowej w 2 rozdziale, w 29 wierszu czytamy coś takiego. Ty zaś, Heli, uważaj, ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie. Przewartościowanie, postawienie dzieci na pierwszym miejscu, uczynienie dzieci bożkami. Król Dawid także był zbyt pobłażliwy wobec swojego syna. Ten syn się nazywał Adonijasz. Czytamy w 1 Królewskiej, 1 rozdziale, w 6 wierszu takie słowa, zarzut. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz? Nigdy nie wywołał stresu u dziecka. Nigdy tak nie postępujesz. To z powyższych względów Biblia wyraźnie nawołuje nie szczędź chłopcu, myślę dziewczynce także, karcenia. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. To Biblia mówi. To nie musimy my wymyślać tego. Biblia mówi na ten temat. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Ciekawe jest, że policja, że środki przymusu mają prawo zmuszać, a rodzice nie mają prawa wywoływać stresu. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Dalej, przypowieścia Salomona, w 13 rozdziale, 24 wierszu. Niektórzy uważają, że to są staromodne metody, ale to jest napisane wyraźnie. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Oczywiście jesteśmy nadal przeciwni maltretowaniu dzieci. Jest mowa tutaj o karności, karności, która jest wyrazem naszej miłości. Najlepszym wzorem ojcostwa przepełnionego miłością jest oczywiście sam Bóg Ojciec. Nikt nie jest w stanie miłować bardziej niż Bóg, a ten Bóg każe. Bóg w swoim słowie powiedział tak, czytam z listu do Hebrajczyków i w ten sposób kończymy drugi wykład. Odsyłam również do tej książki, bo tam jest więcej napisane na ten temat, no ale też nie chcę nadużywać waszej dobrej cierpliwości, waszej miłości, a też nie chcę podlegać waszej karności, bo błogosławieni ci, którzy krótko usługują, jeszcze raz zaproszeni będą. Czytam Słowo Boże z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, który przedstawia nam Boga, a On jest wzorem dla nas. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, a wiersze od 4 do 13 czytamy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze. To jest stres. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała. Chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Bóg jest święta, ja nie. Jezus zbawia, zbawił mnie. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Myślę przede wszystkim, dla rodzica jest bolesne. Za każdym razem, jak musiałem ukarać swoje dzieci, to bolało mnie to na pewno 10 razy bardziej, niż ich to bolało. Nie robiłem tego często, starałem się nie przesadzać tym, ale jednak to było czasem potrzebne. Bardzo często polegało na wzroku. Czasem polegało na tym, że wystarczyła rozmowa dyscyplinarna i to wystarczyło. A czasem trzeba było sięgnąć po bardziej, no, trudniejsze środki, ale niezbyt często. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości. Świętość prowadzi do sprawiedliwości. W zasadzie to idzie w parze. Te dwie doktryny Pisma Świętego. Bóg jest święty, Bóg sprawiedliwy. Owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Myślę, że ten tekst z 12 rozdziału, który przedstawia, listu do Hebrajczyków, który przedstawia nam sposób postępowania naszego Ojca w niebie, może być wyznacznikiem również dla współczesnych rodziców. Biblia się nie myli, jest Słowem Bożym, jest jedynym Słowem Bożym i chrześcijanie, którzy chcą postępować w świetle świętości Boga i miłości Boga, to mogą z tego wziąć doskonały wzór. I tego życzę każdemu z nas dla Bożej chwały. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Konrad na antenę.
Także za 15 minut, tutaj jeszcze prosimy Konrada, za 15 minut będzie trzeci wykład pod tytułem Patologia w rodzinie.
Rozpoczniemy go od nauki języka chińskiego.
Chleba nie dajemy, co najmniej ciasto.
Pierwszy raz w życiu byłem w Chinach w tym roku. Byłem tam na konferencji dla przywódców chrześcijańskich i mogłem uczyć Bożego Słowa i moim przedmiotem była bibliologia, tak więc ten podręcznik również jest tłumaczony na język chiński, także jak znacie chiński, to się też możecie zapisać, ale on jest tłumaczony na kilkanaście różnych języków i ciągle przybywa, także jeszcze raz zachęcam do tych, którzy się nie zdecydowali, aby również zapisać się do tych studiów biblijnych w domu. Nie płaci się za udział w tej szkole, tylko pokrywa się koszta podręcznika i można studiować w takim tempie, jaki sobie potraficie sami narzucić. No także bardzo proszę, myślę, że to, co Konrad powiedział, potrafił pięknie zachęcić, a tam jest lista, można się wpisać, jest to niezobowiązujące, można w każdym momencie przerwać, można zostać na jednym podręczniku, można dwa, trzy, albo 12. 12 planujemy, także w najbliższych latach one się pojawią i myślę, że będą błogosławieństwem dla nas. Myślę, że każdy z was chciał się nauczyć chińskiego. Teraz mamy coraz więcej chińskich towarów, ale też Chińczycy i warto też coś miłego Chińczykom powiedzieć. I kiedy pojechałem do Chin, no to pierwsze słowo, które chciałem się nauczyć, to dzień dobry. I dzień dobry po chińsku brzmi ni hao. Ni hao. Potraficie powiedzieć? Wszyscy razem. Ni hao. Pięknie. Ludzie, jaki macie dar. Ni hao. Dobrze. A teraz wypada, jak spotkacie celnika, policjanta, tam idzie sporo, na każdym rogu ulicy pełno, no i chcecie zapytać się, jak się czujesz, nie? Bo to wierzący ludzie są zawsze, mają taką empatię, zainteresowanie wobec ludzi, tym bardziej Chińczyków, a jest ich bardzo dużo. Jedna pani była zachęcona, żeby urodzić piąte dziecko, powiedziała nie zdecyduję się na piąte, bo dowiedziałem się, że co piąty człowiek na świecie to Chińczyk. Ale Chińczyków trzeba kochać, o nich się modlić i również ich ewangelizować. I teraz, żeby się nauczyć, jak się masz, to trzeba powiedzieć ni hao ma. Ni hao ma. Potraficie? Na pewno potraficie. Spróbujemy. Wszyscy razem. Ni hao ma. Jeszcze raz. Ni hao ma. Byliście w Chinach?
Ale co mi hao ma?
To ni. Pierwsze jest nie mi, tylko ni. Proszę nie zmieniać, dobrze? Jak Chińczycy tak mówią, to trzeba powtarzać. Bo to jest największy naród, jest 1,3 miliarda ludzi. Jak oni coś powiedzą, to trzeba słuchać. Dziękuję bardzo. Ni hao ma. Ni hao ma. A teraz, żeby odpowiedzieć dobrze, bo jak się ciebie Chińczyk zapyta, a jak ty się masz, to trzeba odpowiedzieć dobrze po chińsku. Ho! 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 Potraficie? Proszę. Ho! Pięknie! Pewnie niedawno żeście słyszeli psy. One potrafią mówić po chińsku. I teraz może podzielimy się na dwie grupy. Robi się późno i trochę rozrywki potrzeba. Wiecie, w wychowaniu dzieci rozrywka ma również swój wydźwięk pedagogiczny, a nauka chińskiego też tam do tego należy. Więc tam mamy tu jedną grupę, tutaj mamy drugą grupę. Pierwsza grupa pyta się, jak się masz po chińsku, a druga odpowiada. Dobra, uwaga. Ni
hao ma.
Ho, ho. No wyraźnie proszę, no jak to, przecież uczyłem was. Jeszcze raz, proszę, wy dobrze mówicie, no.
Ni hao ma.
Pięknie.
Ho, ho.
No nie, ale wszyscy razem musicie się jakoś tak skupić, zjednoczyć. Uwaga, jeszcze raz, daję wam ostatnią szansę.
Z tyłu muszę nam pomóc.
No, o, dobrze, pomagajcie, dobra? No uwaga, zaczynamy.
Ni hao ma.
No, lepiej, tylko no jeszcze tam są pewne takie dysonanse, no nie szkodzi, wybaczone. Teraz na odwrót zrobimy. Teraz wy zapytacie ich, dobrze? Uwaga. Ni hao ma. Pięknie, pięknie. Zobaczcie, jak wam wychodzi język chiński. Jeżeli nauka języka chińskiego wam tak dobrze wyjdzie, to na pewno i wychowanie dzieci. Jeżeli będziemy się trzymać wskazówek, o których jest mowa w tej księdze, mianowicie Biblii. Jesteśmy na trzecim wykładzie w związku z konferencją, czy na konferencji pod tytułem Nasze dzieci i my, czy atak na nasze dzieci, jak zwał, tak zwał. W tym razie chodzi o dzieci, a przede wszystkim to, co Biblia mówi na temat dzieci. Muszę również powiedzieć, że po chińsku na zakończenie, jak już kończymy rozmowę, to trzeba na zakończenie powiedzieć dziękuję, a dziękuję po chińsku, to było moje odkrycie, to jest moje imię. Czesiek. Bardzo łatwo to zapamiętać. Jeżeli się sobie zapomnicie, jak jest dziękuję po chińsku, to po prostu przypomnijcie sobie tego wykładowcę tutaj dzisiejszego, to już będziecie mieli załatwić. Zobaczcie, jak łatwo się uczy języka chińskiego. No, ni hao, ma hao. Czesiek i już. Dobrze. Fajnie. Myślę, że po tej chwili możemy przejść do bardzo poważnego, to oczywiście chiński też jest poważny, mianowicie trzeci wykład nazywa się Patologia w rodzinie. Wolałbym ten temat ominąć.
Może lepiej po chińsku powiedzieć.
Tak, no ja powiedziałem wszystko, co po chińsku wiem, to wam powiedziałem. Tak więc więcej grzechu. Nie pamiętam chińskiego, nie, ale chciałbym się więcej nauczyć. Może Pan Bóg da, na następnej podróży się nauczę. Ale muszę wam powiedzieć pewne wrażenie. Niesamowite wrażenie. Na konferencji chciałem przeczytać pewien fragment Pisma Świętego, który dowodził prawdziwości tego, o czym mówiłem i przeczytałem, powiedziałem, jaki odnośnik, w Biblii to znajdujemy. Grono tych wszystkich Chińczyków stało i huralnie ten wiersz mi powiedziało po chińsku oczywiście. Mówię, no ludzie, no pewnie trafiłem, dobry wiersz. I tak mi powiedzieli huralnie, znają na pamięć. Później następny odnośnik. Za każdym razem, gdy cytowałem odnośnik, oni wstawali z szacunku do Bożego Słowa i cytowali. Dobrze rozumieją słowa, które brzmią, w sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. A poza tym przygotowują się na to, jakbym miał iść do więzienia, papierowa Biblia zostanie mi odebrana, no to muszę tylko korzystać z tej Biblii, która jest w moim sercu. Także to też była taka wielka lekcja dla mnie. No ale teraz już przystępujemy do wykładu, robiło się późno, także chcemy wykorzystać ten czas, jaki Bóg nam darował. Patologia. Tak jak powiedziałem, wolałbym ten temat ominąć. Nie jest to przyjemny temat. Spotykamy się z patologią na ulicach naszych miast, w naszych wsiach. Dzieci są ofiarą patologii. Myślę sobie, że jeżeli gdziekolwiek dzieje się źle, jest wojna, jest głód, jest niebezpieczeństwo, prześladowanie, to najbardziej cierpią na tym dzieci. Pamiętam, no niedawno, parę miesięcy temu byłem na Ukrainie i byłem na odprawie żołnierzy na front. I widziałem te dzieci, jak rzucały swoim tatusiom kwiaty na pożegnanie. Tak sobie pomyślałem, że być może, że niektórzy z tych ojców nie wrócili. Zawsze jak jest jakaś zawierucha, to dzieci cierpią najbardziej. Mamy do czynienia z różnego rodzaju patologiami. My na pewno tego tematu nie wyczerpiemy. W tej książce ja piszę o patologii od strony 87. Jeszcze raz zachęcam do lektury, do rozważania. Gdybyście przeczytali, jak gdybyście mieli jeszcze jakieś uwagi, bo być może, że, bo książka już jest na wyczerpaniu, że potrzebny będzie drugi nakład, no to wtedy byśmy umieścili tamte, no można zawsze książkę poszerzyć parę stron, właśnie o waszą mądrość. Widzę, że tutaj tryska z waszych oczu, waszych włosów, w ogóle z waszej fizjonomii wiedza. Także jeżeli byście mogli mi w tym pomóc, to będę bardzo wdzięczny. Ja nie wyjaśnię na samym początku, kogo ja reprezentuję. Oczywiście reprezentuję samego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Jestem Jego sługą i to jest najważniejsze. Ale zajmuję się czymś, co się nazywa Międzynarodowa Służba Nauczania Biblii. Dlatego cenię sobie taką możliwość przyjeżdżania do zborów na konferencje w celu nauczania Biblii. Nawet kiedy mowa jest o dzieciach, bo od 50 lat zajmuję się dziećmi, nowym pokoleniem. Przeżyłem nawrócenie 50 lat temu. I nie żałuję tego, bardzo się cieszę. W tym roku mam taką rocznicę równo i cieszę się, że każdego dnia Bóg był ze mną i używa mnie przez te wszystkie lata. W ramach tej służby, jaką prowadzę na świecie, udało mi się odwiedzić 84 kraje. W tym właśnie Chiny, jak powiedziałem ostatnio, jeszcze przedwczoraj byłem w Kirgistanie, to jest tam gdzieś pod Chinami, pod Kazachstanem, Chinami, nad Afganistanem i tam przez prawie 2 tygodnie uczyłem studentów z tych 5 stanów, ale nie zjednoczonych, to znaczy Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Kazachstanu i Uzbekistanu. Z tych 5, których też miałem przywilej pracowania przez kilkanaście lat, a dzisiaj mamy nowe pokolenie ludzi wierzących. 25 lat temu, na przykład w takim Kirgistanie, gdzie byłem, w mieście Biszkek, wierzących ludzi było mniej niż widzicie palców w tej chwili. 25 lat temu, mniej niż 10. Dzisiaj, na chwałę Bożą, mogę wam powiedzieć, że jest ich ponad 50 tysięcy. I to są takie wiadomości, które nie usłyszycie w radiu, ani w telewizji, ani może w internecie, ale ponieważ jestem częścią tego ruchu, jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że coś takiego się dzieje, a wy także jesteście częścią tego ruchu, ponieważ trzymacie nas w modlitwie. Jeżeli modlicie się o Międzynarodową Służbę Nauczania Biblii, jest to część Międzynarodowego Oddziału Społeczności Ewangelizacji Dzieci. Z tym, że Społeczność Ewangelizacji Dzieci działa w różnych krajach, my w tej chwili nie jesteśmy częścią polskiego oddziału, ale międzynarodowego i stąd właśnie ta nasza służba jest w różnych krajach. W tym roku Pan Bóg da, chciałbym jeszcze odwiedzić takie kraje jak Mozambik, Wietnam, Haiti, nie mówiąc o Ukrainie, tu bliski, bo to jest, w zasadzie nie uważam tego za granicę, to jest tak nam bliskie. W Czechach często bywam i na Słowacji, i na Węgrzech, w Rumunii, że z tego się cieszę, że Pan Bóg daruje potrzebne zdrowie, dobry żołądek, spać mogę nawet na swoim kazaniu. Także wypoczywam szybko, że jestem bardzo na to wdzięczny i rzeczywiście, tak jak już bratu Jankowi powiedziałem, nie czuję swojego wieku, zapomniałem. Zresztą pochodzę z takiej rodziny, moja babcia żyła 103 lata, także jeżeli podałem się na tą tradycję mojej babci, to mogę jeszcze tu parę razy do Łodzi przyjechać. Także dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj możemy dzielić taką społeczność. Patologia. Patologia wśród dzieci i młodzieży to rzeczywiście zjawisko wieloczynnikowe. Nie da się go w krótkim czasie pokryć, ale przynajmniej dotkniemy, nie? Patologią określamy odchylenie od reguł społecznych. Jeżeli w przypadku chrześcijan nasze reguły społeczne są oparte na Bożym Słowie. Musimy pamiętać, że w Bożym Słowie reguły etyczne obowiązujące w społeczeństwie, czyli w Kościele przede wszystkim, są określone doktryną. Wiecie, co to jest kajak? Na pewno, żeście nieraz płynęli kajakiem. Kajak to jest takie urządzenie, gdzie szczególnie dla dwóch ludzi wsiadają do takiego kajaku, w ręce mają, to się nazywa wiosło, taki kawałek patyka wydrążonego. No i tak jak poruszają, to taki kajak się posuwa do przodu i od brzegu do drugiego brzegu i tak nawzajem sobie, albo w kółko sobie. No w każdym razie, gdybyśmy tak z jednej strony wiosła napisali doktryna, a z drugiej strony etyka, no to gdybyśmy teraz tak pomyśleli sobie, wyobraźcie sobie, że siedzicie na takim kajaku i teraz chcecie posunąć się do przodu. No i teraz jedną rękę chowacie do tyłu i poruszacie tą częścią, na której jest napisane doktryna. Doktryna, czyli odpowiadam na pytanie w to, co wierzę. Doktryna z grubsza odpowiada na pytanie w co wierzysz, w co wierzysz, w co wierzysz, co jest podstawą twoich przekonań, wiary. No i powiedzcie mi, gdybym tak szedł, tak ruszał tym wiosłem, jak daleko zapłynę?
Daleko.
Jak daleko?
W kółko.
A w kółko, to widocznie, że się to próbowali z doświadczenia. Tak, dobrze, a teraz spróbujmy schować lewą rękę i teraz próbujemy etyka. Doktryna nie jest ważna, zostawmy doktrynę, teraz etyka, zasady postępowania, pokaż mi, jak żyjesz. No i teraz idziemy i maszerujemy do przodu, tak, jak daleko?
Drugie kółko.
Jaka różnica? Że w jednym przypadku w lewo, w drugim w prawo, ale w kółko. Nigdy nie dotrzemy do celu i stwarzamy tylko pozory, że coś się dzieje, a w zasadzie stwarzamy podstawy do patologii, do tego, że żadne normy wytyczone przez Boga nie zostaną zrealizowane. A więc jest potrzebne jedno i drugie. Potrzebna jest doktryna, muszę mieć odpowiedź na pytanie, w co wierzę i muszę mieć odpowiedź na pytanie, jak wierzę, co i jak. I myślę, że to jest ważna zasada, którą rodzice, świadomie wychowujący dzieci, muszą wziąć pod uwagę. Nie tylko rodzice, ale również wszyscy pedagodzy, przywódcy chrześcijańscy. I zawsze, gdy na przykład kazanie przygotowują, to przygotowują najpierw w co ja wierzę, w co mój zbór wierzy, a potem w jaki sposób to praktykujemy. Ani jedno bez drugiego, ani drugie bez pierwszego nie ma sensu. Uczenie doktryny bez zastosowania, uczenie zastosowania bez doktryny nie ma sensu. Potrzebne jest jedno i drugie. Powodem patologii, mówimy o patologii w rodzinie, jest to, że nie uczymy ani jednego, ani drugiego. I tu jest problem. Myślę sobie, wiecie, co to jest samochód, nie? Niektórzy z nas przyjechali samochodem, myśmy przyjechali ze Śląska. Samochód to jest takie urządzenie, konstruktor tak sprawił, że w samochodzie pomóżcie mi, ile jest kierownic w samochodzie? A czemu?
Są dwie.
W niektórych, tak. Jak jest prawo jazdy, jak zdobędziesz, to są dwie, tak, ale normalnie. Jaka jest norma? Jest jedna, nie? I, ilu kierowców mamy w jednym samochodzie?
Tylko... No,
ale nie, ale żeby... Ilu ma prawo kierowania? Ilu ma prawo kierowania? Jeden. A wyobraźcie sobie teraz, że byłby konstruktor, który by umieścił w samochodzie, no powiedzmy, 5 kierownic. Jeżeli jedną włoży, to dlaczego nie 5? I teraz wyobraźcie sobie, że ci z przodu, jest tam ich dwóch, jeden skręca w lewo, drugi w prawo. Katastrofa! A jeszcze jakbyśmy doliczyli tych, co tam w tyle siedzą, no to rzeczywiście pięciokrotna katastrofa. Konstruktor dokładnie wie o tym, w jakim kierunku powinien samochód się toczyć, dlatego wymyślił, że w jednym samochodzie musi być tylko jedna kierownica i za tą kierownicą siedzi ojciec. To jest norma.
Okej, w porządku.
Za tą kierownicą siedzi ojciec. Ojciec jest powołany przez Boga do tego, aby nadać swojej rodzinie kierunek. Jeżeli ojciec nie wie, w jakim kierunku rodzina idzie, na przykład, pamiętacie, był taki pan, nazywał się Jozue. On zauważył, że ojcowie nie bardzo prowadzili swoje domy, bo oddawali dzieci różnym bożkom, nie interesowali się dziećmi. I Jozue powiedział, wy sobie róbcie, co chcecie, ale ja i mój dom służyć będziemy Panu. On nadał kierunek. Kierunek swojej rodzinie. Ja i mój dom. Ja mam kierownicę w swoim ręku i mój dom idzie w tym kierunku. I niech sobie ludzie na zewnątrz myślą o tym, co chcą, ale ja w tym kierunku jadę. I nie będzie żadnej patologii. Ponieważ Bóg wyznaczył kierunek dla każdej rodziny i on jest określony w Piśmie Świętym. Jozue to rozumiał. I wcale nie dziwne, że mógł coś takiego powiedzieć i że w ten sposób był przykładem dla innych ludzi. Pan Bóg posadził go za kierownicę, on chwycił kierownicę do ręki i do przodu. Tak więc myślę, że to jest też dobry wyznacznik. Jeżeli tego nie zrobimy, no to wtedy oczywiście prosimy o katastrofę. No i patologia jest tą katastrofą, kiedy samochód nie wie, w jakim kierunku pędzi. Ale druga rzecz, bo nie mogę ominąć odpowiedzialności żony. Mężczyzna, mąż jest odpowiedzialny za to, aby siedzieć za kierownicą i nadać swojej rodzinie kierunek. A po co jest żona? Żona jest dla niej miejsce w tym przysłowiowym samochodzie, aby stworzyć w samochodzie niebo. Ja zostałem zbawiony dzięki przykładowi mojej mamy. Mi było bardzo łatwo odrzucić normy mojego taty. Bardzo łatwo mi było udowodnić kaznodziejom, że nie mają racji. Bardzo było mi łatwo odrzucić Ewangelię, jaką oni mi prezentowali. Ale miałem bardzo dużą trudność w odrzuceniu Ewangelii, jaką wytworzyła, jaki obraz Ewangelii wytworzyła moja mama w domu. Ja urodziłem się 3 lata po wojnie w Oświęcimiu. Musicie sobie wyobrazić Oświęcim, który jest symbolem odstępstwa od Boga, śmierci, obóz koncentracyjny. Moi rodzice tam byli. Moja mama straciła 3 córki w czasie wojny. Już nie miała żadnej innej córki. Dla matki, która urodziła 3 dzieci i wszystkie straciła. Były już, żyły, ale z powodu warunków wojennych wszystkie umarły. Ona zawsze mówiła, synu, nie możesz nienawidzieć Niemców. Kochaj ich. Tak samo Rosjan. Kochaj ich. Nie potrafiłem tego zrozumieć dopiero później. I wcale się nie dziwcie, że byłem 84 razy w Rosji. Także na Ukrainie wiele razy. Ciągle dźwięczy mi to, to była atmosfera naszego domu. Kochaj. Kochaj. Twoją odpowiedzialnością jest kochaj. Bo miłość tworzy atmosferę. Miłość tworzy atmosferę. I żona, matka jest w domu po to, aby wytworzyć atmosferę nieba. Aby dom był miejscem przyjaznym. aby dom był tym miejscem, o którym będziemy wspominać, tak jak ja dzisiaj wspominam. Moja mama nie dała mi bogactwa, ale obdarzyła mnie miłością. Moja mama dała mi niebo, nie dała mi ziemi, bo jej nie miała, ale dała mi niebo. Pamiętam, kiedy chłopiec, 5-6-letni, kiedy wstawałem rano, to już zupa czekała na mnie i słyszałem pieśń mojej matki. Śpiewała, kiedy ranne wstają zorze. Ciągle była ta sama zupa. Kiedy poszedłem do szkoły, to nie miałem własnych butów. Nie szkodzi. Dlatego też nie mam platfusa dzisiaj. Ale mogłem być otoczony miłością Bożą. Miłością, którą wyrażała moja mama. I tej Ewangelii, której atmosferę widziałem w swoim domu, odrzucić nie potrafiłem. Nawet wtedy, gdy próbowałem to zrobić, bo kiedy przyszedłem do domu i powiedziałem: mamo, przestań się modlić o mnie. Było grubo po północy. Wróciłem do domu, myślałem, że rodzice już śpią, mama nie spała. Mama się modliła swojego syna. Wtedy mnie to bardzo zdenerwowało i powiedziałem, żeby się nie modliła, bo to nie ma sensu. Myślałem sobie, że w ogóle modlitwa nie ma sensu. I powiedziałem: mamie, ty, szkoda twoich kolan. Chorowała na kolana. Mówi: nie módl się o mnie, ja nigdy chrześcijaninem nie będę. A wtedy mama powiedziała: słuchaj, kochany synu, ze łzami w oczach mówiła mi o to. Tak długo, jak w tej piersi będzie biło serce, to ja o ciebie się będę modlić. I kiedy przeżyłem nawrócenie, to pierwszy list napisałem do mamy. Ja już więcej do domu nie wrócę, masz nowego syna. A później mogłem przyjechać i powiedzieć: dziękuję. Dziękuję, mamo. Nie ominąłem taty oczywiście, bo on nadawał kierunek. Ale zostałem zbawiony nie dzięki temu, że, muszę to dzisiaj powiedzieć, że ktoś nadawał kierunek, próbował nadawać kierunek, ale dzięki temu, że była atmosfera, która pozwoliła mi na przyjęcie tego kierunku. Także dzisiaj bardzo doceniam, i siostry, czujcie się powołane. Nie jesteście niepotrzebne. Jesteście bardzo potrzebne. Wiele dzieci patrzy właśnie na ciebie. Na ciebie, matko, na ciebie, babciu, na ciebie, ciociu, na ciebie właśnie, i oczekuje, że ty nie tylko nadasz kierunek, ale stworzysz atmosferę, w której dzieci będą się dobrze czuły. Że dzieci będą do domu wracały. Że będą chciały ciebie słuchać. Albo że będą chciały słuchać twojego męża, który będzie nadawał kierunek. Także myślę, że bardzo często patologiczna rodzina to jest taka, której brakuje przykładu jednego z rodziców. To jest patologia. I bywa tak, że patologiczne rodziny to nie są tylko te pijące rodziny. To nie są tylko narkomani. Ale mamy patologiczne rodziny w zborach. W zborze są patologiczne rodziny. Na przykład, jak dziecko jest nieposłuszne, mąż zamiast nadać kierunek, to mówi: matka, zrób z nim coś. To nie jest odpowiedzialność matki. To jest twoja, ojcze, odpowiedzialność. Ty nadajesz kierunek. I jeżeli ty nie wiesz, jaki kierunek Pan Bóg wyznaczył dla chrześcijańskiej rodziny, dla małżeństwa chrześcijańskiego, no to w zasadzie po co się żeniłeś? Dlaczego chciałeś mieć dzieci? Jeżeli nie byłeś przygotowany do tego, to lepiej, żebyś zrezygnował. To nie ma sensu. Twoja rodzina wtedy jest patologiczna. Kiedy rodzina nie ma kierunku, jest patologiczną rodziną. Po drugie, rodzina, kiedy nie ma atmosfery, atmosfery nieba, to jest rodziną patologiczną. Dziecko, zamiast słyszeć modlitwy, pieśń, to słyszy kłótnie między rodzicami. To jest rodzina patologiczna. I jako wierzący ludzie, powiecie, bardzo łatwo, bo zobaczcie, no tam piją, no nie ma ich. Ale my zajmijmy się sobą, zajmijmy się swoimi rodzinami, bo tak, jakie są nasze rodziny, takie są nasze zbory. Tego nie przekroczymy. Czasem zastanawiamy się, czemu nasze zbory szybko się nie rozwijają. A może składają się z patologicznych rodzin. Pan Bóg nie pobłogosławi grzechu. Jeżeli ja nie nadaję kierunku mojej rodzinie, to rodzina nie będzie miała kierunku. Będą dzieci zdezorientowane. Jeżeli nie siądę za kierownicę i nie uchwycę jej w swoje ręce i nie poprowadzę domu, to nie wypełniam swojego zadania i wtedy stwarzam rodzinę patologiczną. Wyraźną Bożą wolą jest, aby chrześcijańskie rodziny nie były patologiczne. Tak więc jeżeli brak kierunku, to jest patologia. Jeżeli brak atmosfery, to także patologia. Także dzięki Bogu za te rodziny chrześcijańskie, gdzie ojciec wie, gdzie jest jego miejsce za kierownicą i dlatego nie rozstaje się z tą księgą. Ta księga nie zawiera żadnych rad. Rada to jest coś, co możesz posłuchać, puścić do jednego ucha i drugim wypuścić. Ta księga przedstawia ci przewodnictwo. To jest przewodnik, nie rada. Ta księga sprawia, że mąż, że ojciec, który będzie z niej korzystać, że będzie wiedział, w jakim kierunku prowadzić swój dom. Że nareszcie będzie wiedział. I ta księga chce być kierownictwem. Dlatego, jeżeli potrzebujesz kierownictwa, dlatego nie może odstępować to słowo od twojego umysłu, twoich myśli i trzeba w nim siedzieć. No więc patologiczna rodzina polega na tym, że ojciec nie wypełnia swojego zadania, bo nie zna Bożego Słowa. Jeżeli nie znasz Bożego Słowa, to nie znasz przewodnika, jaki Bóg dostarczył nam. I to jest jedyny przewodnik natchniony. Wszelkie inne książki można spalić i zniszczyć. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Także ojcowie mają doskonały wzorzec, doskonały przewodnik w Bożym Słowie. Dlatego nie powinniście rozstawać z nim. Słowo Boże to również zawiera nam wieść miłości, największej miłości. Jest to obraz Pana Boga, a Bóg jest miłością. I Bóg sprawia, że matka może brać do ręki Boże Słowo. To, co ja najbardziej pamiętam z mojego domu w Oświęcimiu, w cieniu obozu koncentracyjnego, rodzice musieli codziennie wąchać smród palonych kości, włosów. Ale moi rodzice pokazali mi miłość, szczególnie mama, tak powiedziałem wcześniej. Bo za to jest odpowiedzialna. I była za to odpowiedzialna. I wcale nie szkodzi to, że ja ciągle musiałem jeść chleb ze smalcem. Wcale mi to nie zaszkodziło. Ale jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że moja mama, korzystając z tego podręcznika, pokazała mi miłość Bożą, której nie potrafiłem odrzucić. Przepraszam. Drodzy, kiedy mówimy o patologii, to mówimy o poważnym problemie, a chciałbym go nie odnosić tylko do świata. Bardzo często przyzwyczailiśmy się do tego, by widzieć patologię tam, a nie widzieć patologii w swoim własnym domu. Za każdym razem, gdy jako ojciec nie nadaje kierunku swojemu domowi, to jest patologiczny dom. Dlatego mam powody, aby to wyznać. Panie Boże, weź mój dom pod swoją opiekę. Ja nie chcę, żeby mój dom był patologiczny. Chcę, żeby wszyscy w moim domu wiedzieli, w jakim kierunku ja idę. Chcę, żeby wiedzieli, w jakim kierunku my mamy iść. Bo jeżeli dzieci nie wiedzą, jeżeli błądzą i szukają, no to jest problem. A to się zaczyna bardzo wcześnie. Napoleon powiedział, że wychowujemy dzieci 20 lat przed ich urodzeniem. To znaczy, że trzeba najpierw rodziców wychować. Rodzice muszą wiedzieć, muszą mieć kierunek i muszą zapewnić atmosferę. No więc patologiczna rodzina polega na dwóch brakach. Braku kierownictwa i braku atmosfery. I takiej patologii nie brakuje także w ewangelicznych zborach. I proszę, nie przyzwyczajajmy się, że patologiczna rodzina to alkoholizm, narkomania, chuligaństwo, przestępczość, depresja, choroby psychiczne, samobójstwa. Oczywiście to jest patologia, ale to mówimy o świecie. Ale my musimy zacząć od siebie, bo sąd musi się zacząć od domu Bożego. Tak więc myślę, że warto wypowiedzieć czy wymienić niektóre rzeczy, które składają się na patologię w naszych domach. Niezgoda w domu. Niezgoda w domu. Mąż nie potrafi się zgodzić z żoną, żona z mężem. Coraz częściej mamy do czynienia z rozwodami. I znowu tutaj, kiedy następuje rozbicie małżeństwa, to nie najbardziej na tym cierpi mąż czy żona, tylko dzieci. Dalej kłopoty w nauce, brak wiary w siebie, niepowodzenie z pierwszą miłością. Dzieci mają tego typu problemy. Pracownicy z poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy diagnozują uczniów z rodzin patologicznych wskazują na nękające ich problemy, między innymi. Musimy się zastanowić, czy czasem nasze dzieci nie przeżywają również czegoś takiego. Po pierwsze, trudności w kontaktach z rówieśnikami. Jeżeli nie widzą dobrych kontaktów w rodzinie, to nie będą nawiązywać także innych kontaktów, gdzie będą, w przedszkolu, w szkole i tak dalej. Dalej, poczucie osamotnienia, samotny wśród tłumu i brak akceptacji w grupie rówieśniczej. Brak przyjaciół i ucieczka od kontaktów z przyjaciółmi. Dalej, powtarzające się sytuacje konfliktowe. Słaba więź rodzinna. I to jest pytanie o ołtarz domowy. Czy w naszych domach mamy ołtarz domowy? Wielką atrakcją, jaką w naszym domu mieliśmy, to to, że codziennie spotykaliśmy się przy Bożym Słowie. Nie było dnia bez Słowa Bożego. I wiecie, co się zdarzyło? Że nasze dzieci również takie coś wprowadzają. I bardzo często zapraszają nas, żebyśmy byli razem z nimi, jako dziadkowie dzisiaj, i żebyśmy mogli również zobaczyć, jak to robią, a również coś powiedzieć, zachęcić, w tym przypadku nasze wnuczęta. Ołtarz domowy. Macie ołtarz domowy? Jeżeli nie macie ołtarza domowego, to muszę powiedzieć, że coś brakuje. Że w zasadzie to jest rodzina patologiczna. Ołtarz domowy świadczy o tym, co jest centrum naszych rodzin. Pamiętamy Abrahama. Abraham, gdyby jego syn był poproszony o złożenie świadectwa o ojcu, to by powiedział pewnie tak. Słuchajcie, mój ojciec to był wspaniały człowiek wiary. Nawet Stary Testament bardzo często, nawiązując do mojego ojca, to Bóg przedstawia się jako Bóg Abrahama. Oczywiście Izaaka i Jakuba także, ale Abraham był pierwszy. To mój ojciec. Ja o moim ojcu pamiętam, gdyby zamiast mnie dzisiaj Izaak tutaj stał i gdybyście go poprosili o świadectwo, ja bym usiadł, chętnie bym posłuchał. I wyobrażam sobie, że to świadectwo by brzmiało tak. Gdziekolwiek mój ojciec rozpoczynał nowy etap, to zawsze zaczynaliśmy od ołtarza. Zawsze budowaliśmy ołtarze. W zasadzie życiorys mojego taty można by ustawić jak poszczególne rozdziały po miejscach, gdzieśmy budowali ołtarze. Mój tata był tak zafascynowany Bogiem, że ołtarz był dla niego najważniejszy. Bo ołtarz świadczy o naszej czci dla Boga. A pewnego dnia mój tata powiedział jej, idziemy. Ja bardzo się cieszyłem i pewnie Izaak dalej by powiedział, no tak, z tatą, no idę, no spędzę tyle dni z tatą, moim tatą. Dzisiaj ojcowie nie mają czasu dla dzieci. Ale Abraham miał. I wtedy powiedział do Izaaka, idziemy. Izaak oczywiście szybko, ale gdzieś może w połowie drogi coś nie pasowało Izaakowi. Tato, ale no zaraz, tu jest ogień, tu drwa, ale ofiara. I gdybyśmy patrzyli na Abrahama, to w jego oczach byśmy pewnie zauważyli łzy. I powiedział wtedy Abraham, Izaaku, Bóg obmyśli ofiarę. I kiedy doszli po trzech dniach na górę Moria, która przypomina górę Golgoty, to okazało się, i gdyby Izaak dalej mógł mówić, to by powiedział, gdyby nie ten baranek, to ja bym dzisiaj tego świadectwa nie mógł złożyć. A kiedy Jan Chrzciciel wystąpił na arenę świata i później zobaczył tam nadchodzącego Jezusa, przerwał swoje kazanie i powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ołtarz. Ołtarz jest nam potrzebny po to, aby dzieci zobaczyły baranka Bożego, który jest zainteresowany zgładzeniem grzechu. I dlatego napisałem tą książkę, pod tym wykonało się. Ponieważ Pan Jezus Chrystus jako baranek Boży został złożony. Nasze ołtarze domowe muszą ciągle na nowo przypominać. Wiecie, o Janie Chrzcicielu, nawiążę do niego, bardzo kocham tego człowieka. On stoi jedną nogą w Starym Testamencie, drugą w Nowym Testamencie i jest najlepszym kaznodzieją. W zasadzie jest powiedziane, że to był największy kaznodzieja. A wiecie dlaczego? Bo wszystko, co powiedział o Jezusie, nie było to było całkowitą prawdą. A głównie to jest to, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest podstawą naszego ołtarza. O Janie Chrzcicielu również jest powiedziane, gdybyśmy dzisiaj jechali na wycieczkę, żeby zobaczyć jego grób, może byśmy się załapali. No i tam byłoby napisane, tutaj leży ten, który co prawda żadnego cudu nie uczynił. Kaznodzieje nie są powołani do czynienia cudu. Niektórzy się specjalizują, kto większy cud zrobi, kto większe uzdrowienie, kto więcej, co... Nie, Jan Chrzciciel powiedział, ja nie jestem powołany do cudu. Ale wszystko, co powiedział o Jezusie, było prawdą. A wiemy, że Jan Chrzciciel nie tylko mówił o Jezusie, ale przygotowywał drogę do tego, aby mówić o Jezusie. Pewnego dnia, kiedy spotkał Heroda, to nie nabrał wody do ust. Bo Herod miał takie serce pełne miłości, że tam było miejsce dla wielu kobiet. I spodobała mu się żona brata jego. Herodiada. Herod nie mógł tego tolerować. Jan Chrzciciel nie mógł tego tolerować. Dlatego Herodowi wyraźnie powiedział, nie możesz mieć żony brata swego. Wiemy, co go spotkało, ale ten głos wypełnił się czas. Przyszło Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Nasze dzieci muszą to usłyszeć. Gdzie usłyszą? Niektórzy myślą, że na szkółce. Niektórzy myślą na obozie. Niektórzy myślą w zborze. Nie! Muszą to zobaczyć i usłyszeć w domu. Masz ołtarz domowy? Jeżeli nie masz, to załóż go dzisiaj. To nie musi być 2 godziny, 3, 4. To może być, możesz zacząć od 3 minut. Żeby dzieci wiedziały, ojcze, że poważnie traktujesz Pana Boga. Jeżeli nie masz ołtarza domowego, to muszę ci uprzejmie, ale stanowczo zwrócić uwagę, twoja rodzina jest patologiczna. Może byłeś przygotowany na to, aby oceniać ten świat i patrzeć na niego negatywnie. Bo tam jest patologia, tam się pije, tam się bije, tam ojciec nie przychodzi do domu, nie wie nic o dzieciach. Ale co my wiemy o dzieciach? Jak my się gromadzimy? Czy mamy ołtarz? Nie mamy prawa wskazywać palcem, jeżeli sami nie wykonujemy tego, do czego Bóg nas powołał. Tak więc ojcowie, mówię jako ojciec, mówię także i ze swojego doświadczenia, najradośniejszym czasem w naszym domu i gdybyśmy na nowo zakładali dom z żoną, to byśmy więcej czasu, więcej uwagi poświęcali jeszcze naszym dzieciom, naszym ołtarzom domowym. Po to, aby codziennie gromadzić się przy Bożym Słowie. Aby razem śpiewać, razem cytować fragmenty Bożego Słowa, rozmawiać, cieszyć się, żartować, być ze sobą. I czasem mieliśmy tylko 5 minut, czasem 2 godziny. Różnie to bywało. Czasem to nam wyszło, czasem nie wyszło. Ale nie należy się załamywać, gdy coś nie wychodzi. Trzeba ciągle próbować i próbować. I polega to na tym, że mąż musi nadać kierunek. Musi to rozpocząć. A żona musi to wspierać. Trzeba przygotować program. To nie może być nudne. To nie może być byle jak. To nie może być, no to co my robimy? Nie. Trzeba wiedzieć, co będziemy robić. To musi mieć tak, jaki temat. I fajnie, że ta książka, którą przed chwileczką na poprzedniej godzinie brat Konrad proponował, codzienne przygody z Bogiem. To jest właśnie idzie w tym kierunku. To idzie w tym kierunku, żeby pomóc przez 3 lata rodzicom, bo mamy 6 tomów na 3 lata każdego dnia, a po 3 latach znowu na nowo można, bośmy mogli zapomnieć. Tak więc te podręczniki służą temu, abyście mieli ołtarz domowy. Dlatego te książki muszą zabraknąć tutaj. Także jeżeli chcecie mieć taki ołtarz domowy, to bardzo proszę, wykorzystajcie to. Zrobiliśmy wszystko, aby przygotować materiały do prowadzenia ołtarza domowego. I kiedy biorę udział w przygotowaniu młodych par małżeńskich do zawarcia związku małżeńskiego, to jeden z wykładów, jaki mam do nich, to są zwykle takie rozmowy, to jest to, jak planujecie mieć ołtarz domowy. Co to jest ołtarz domowy? Wielu z tych młodych ludzi nigdy nie miało przyjemności ołtarza domowego w domu. Drodzy, to jest patologia. Wcale się nie dziwmy, że później nasze zbory kuleją, bo nasze domy kuleją, nasze rodziny, nasze małżeństwa kuleją, bo mężowie nie wykorzystują swojego zadania, nie wypełniają swojego zadania. Ale wyraźnie jest powiedziane w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, w 4 wierszu, wy ojcowie, apostoł Paweł był bardzo wyraźny, a pamiętajmy, że on pisał te słowa z więzienia. Jak się pisze z więzienia, to się pisze same ważne rzeczy. Nie pisze się byle czego. Wy ojcowie, Nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Nie można wychować dzieci bez ołtarza domowego. Dlatego ciągle do niego nawiązuję i zachęcam do tego, aby każdy z nas taki ołtarz miał. Aby dzieci, które może pewnego dnia opuszczą nasze domy, bo założą nowe domy. I one będą powielać to, co widziały w naszych domach. I może założą taki ołtarz domowy. Inspirowani przez swoich rodziców, swoich dziadków, będą mogli dalej to szerzyć. No tak więc myślę, że to też jest kapitalna okazja, w której dzieci mogą nawiązywać relacje między sobą, rodzicami. Myśmy w naszej rodzinie oczekiwali, że kiedy dzieci będą miały 14-15 lat, to pojawia się, bo psychologia nas tak uczy, tak zwana reguła przekory. I myśmy się przygotowywali do tego, jak nasz syn, który nawrócił się w wieku 5 lat, później nasza córka nawróciła się w wieku 5 lat, ale jak dojdą do 15 roku życia, to pokażą rogi. No i tak, bo tak psychologia nas uczyła. Ja studiowałem trochę psychologii rozwojowej, no i byłem przygotowany na to, że te rogi zaczną wyrastać. Wyrosły do dzisiaj. Już mają, syn ma 40, córka 36 i rogi mnie wyrosły. 14 lat, 15, 16. Nasz syn był bratem w Chrystusie, mieliśmy fajny ołtarz domowy, nasza córka ołtarz domowy, dzisiaj oni mają ołtarze domowe i bardzo się cieszymy z tego, dziękujemy Bogu. Nie przyszło tego. Tak więc ta psychologia, oczywiście ona odkrywa, że w wielu rodzinach tak jest, ale tak nie musi być. Wcale nie musi być. Nie musimy przechodzić przez te kryzysy rodzinne. Oczywiście, jeżeli one trochę przyjdą na nas, bo dziecko rzeczywiście później będzie starało się otrzymywać odpowiedzi na swoje trudne, młodzieńcze pytania, no to jesteśmy właśnie do dyspozycji. I jeżeli wytworzymy za młodu, kiedy dziecko ma zaledwie tam kilka miesięcy, kilka lat i przyzwyczajone jest do takiego do takiej atmosfery domowej, no to wtedy to akceptuje i wcale nie ma problemu później, że poradę przychodzi do swojego taty czy do swojej mamy. Tak więc myślę sobie, że do tego zbory nasze muszą być zachęcane, a szczególnie tutaj upatruję wielką rolę rodziców, ojców szczególnie. Tak więc mówimy o środowisku rodzinnym, bo to jest najważniejsze środowisko. Zborowe jest ważne, ale rodzinne jest jeszcze ważniejsze. Wychowywanie dzieci musi być radością i zaszczytem dla rodziców. Nie może to być balast, który jeszcze jak dzieci to zobaczą, że to dla rodziców jest balast, no to jest strasznie. Wychowywanie dzieci jest zaszczytem, a zdziw bierze, że nie wszyscy rodzice cieszą się ze swoich dzieci. Dzieci czasem przynoszą problemy, nie zawsze przynoszą same piątki czy szóstki, czasem jedynkę przyniesie, ale to przecież nie powinno być problemem i nie powinno obniżać wartości naszych dzieci. Rodzice otrzymali od Boga wyjątkowe zadanie, nadzwyczajne zadanie. Pan Bóg sprawia, że rodzina jest odzwierciedleniem Trójcy Świętej. Kiedy ja uczę na temat Trójcy Świętej, bo uczę systematycznej teologii, to nie potrafię wszystkiego zrozumieć. Nie potrafię oczywiście Trójcy Świętej wyjaśnić, ale potrafię przedstawić ją jako więź i to doskonałą. Bóg jest Trójcą i ja nie kłócę się ze Świadkami Jehowy, ani unitarianami, ani muzułmanami, którzy zarzucają, że wierzymy w trzech bogów. W ogóle nie usiłuję im nawet tłumaczyć, bo nie potrafię. Nie tłumaczę tego, ale chciałbym im to pokazać. I kiedyś Świadkowie Jehowy przyszli do mnie i podziękowałem im, że poświęcili czas i że przyszli. Kiedy ich zapytałem, a kim wy jesteście, to powiedzieli mi, że są świadkami Jehowy, czyli Pana. Ja mówię, no bardzo się dobrze składa, wy jesteście świadkami, a ja jestem dzieckiem. Wy jesteście świadkami, wy się coś zobaczyli, a ja mam więź. Ja mam serdeczną więź z Bogiem. No to jest niemożliwe. Tak, jest możliwe, bo w Ewangelii według Jana w pierwszym rozdziale jest napisane, tym, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. I nie pozwoliłem dalej mówić, wiecie co? Ja podziękuję Panu Bogu za to spotkanie. I w modlitwie dziękuję Bogu. Panie Boże, dziękuję, żeś tych ludzi przyprowadził do mnie. Oni mówią, że są Twoimi świadkami. Pomóż mi pokazać im, w jaki sposób stać się dziećmi Bożymi. Bo oni tego potrzebują. I kiedy tak po pół minuty, to musi być krótka modlitwa, mówię amen, oni naprawdę nie wiedzą, co zrobić. Spotkali dziecko Boże. Dziecko Boże ma więź pionową i poziomą. Pionową z Ojcem. Dlatego możemy się modlić, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Trójca Święta dla mnie oznacza więź. Więź. Taką więź, jaką ma, może mieć dziecko z Ojcem. I jak może mieć więź jedno dziecko z drugim dzieckiem. Tak my dzisiaj to przeżywamy, drodzy. To jest więź. Trójca Święta to dla mnie rodzina. Pan Bóg powiedział, niedobrze być człowiekowi, być samemu. W Koranie tego nie ma. W Koranie na przykład Mahomet dopuszczał 4, sam miał 11 żon. Jeżeli chodzi o Pismo Święte, mamy bardzo wyraźnie przedstawione, jest powiedziane na samym początku, niedobrze być człowiekowi samemu, mamy jednego Adama, mamy jedną Ewę, to był początek. Tak Pan Bóg postanowił. Pan Bóg był zawsze zainteresowany więzią, później była rodzina, później Pan Bóg dokonał wyboru narodu i w końcu Kościół, Eklezja, to też jest społeczność, koinonia, jesteśmy społecznością i ten pomysł więzi rodzinnej pochodzi właśnie z trójjedynego Boga. Bóg, który jest rodziną, coś na temat rodziny może powiedzieć. Bóg nie mógłby powiedzieć nic na temat małżeństwa, więzi małżeńskiej, na temat rodziny, na temat Izraela, na temat Kościoła, gdyby sam nie był więzią. Tak więc ja wyjaśniam Trójcę Świętą na sposób hermeneutyczny, a nie apologetyczny. Pana Boga bronić nie trzeba. Dlatego nie biorę udziału w dyskusjach apologetycznych, aby udowodnić, że jeden dodać jeden jest jeden. Tego nikt nie zrozumie. Ja też nie potrafię. Ale potrafię przeżywać więź, ponieważ Pan Bóg od momentu, kiedy Jemu zaufałem, sprawił więź. I tej więzi dzieci potrzebują. Tej więzi pokazania, że Bóg jest więzią, dzieci muszą to zobaczyć przy ołtarzu domowym. Jeżeli tego nie zobaczą, to mamy do czynienia z rodziną patologiczną. I to może być rodzina kaznodziejska, to może być rodzina aktywna w kościele, to może być ktoś, kto jest zbyt aktywny nawet, bo i brakuje mu czasu. Czasu dla dzieci, czasu, żeby budować ołtarz. I po latach, kiedy byśmy dzieci zapytali takich rodzin, to powiedzieli, mój tata był zbyt zajęty. Ja to przeżyłem w zborze, do którego należałem. Moi kuzyni powiedzieli, mój tata był kaznodzieją tak zajętym, że myśmy nigdy Biblii nie czytali. Nasz tata nigdy Biblii z nami nie czytał. Nie miał do nas czasu. On miał czas dla mas, dla ludzi, dla zboru, a dla dzieci nie. 7 kuzynów w tej rodzinie mam, żaden nie poszedł za Jezusem, bo nie mieli ołtarza domowego. To była rodzina patologiczna, drodzy. Tak więc myślę, że to na dzisiaj byłoby wystarczające. Czas tutaj pokazuję. Macie szybkie zegarki, szybsze niż mój. Jeżeli jutro się spotkamy, jeżeli przyjdziecie, to też tu przyjdę, to byśmy kontynuowali. W każdym razie myślę, że w ten sposób nikogo nie uraziłem. Jeżeli nie masz ołtarza domowego, to muszę ci powiedzieć, że to jest twoja wina. I jeżeli chcesz się upamiętać, to jeszcze dzisiaj załóż taki ołtarz domowy. Zachęcam Cię do tego, a muszę powiedzieć, że mogę być tym dobrym przykładem. Bo nie mówię czegoś, czego nie robię. Moim największym sukcesem nie jest to, że jeżdżę z jednego kraju do drugiego, że zwiastuję Ewangelię w różnych krajach świata. To nie jest moim sukcesem. Moim sukcesem jest to, że przez te całe lata mamy ołtarz domowy. I z tego jestem dumny. I stało się to z łaski Bożej. Bośmy zobaczyli wartość więzi. Ja to odnoszę do nauki o Trójcy Świętej. Ponieważ Bóg jest rodziną, Bóg nie jest patologią. Bóg jest naszą normą. Bóg jest wyznacznikiem. Bóg jest naszym przewodnikiem. Dlatego postanowiliśmy taką więź mieć. I bardzo się cieszymy, że dzieci to zauważyły, doceniły i idą tym samym torem. To naprawdę jest radość dla nas. I nasze wnuczęta mają to błogosławieństwo, bo ich rodzice od samego początku prowadzą ołtarz domowy. Także ta tradycja rodzinna rozszerza się dalej i za to jesteśmy wdzięczni Bogu. I kochani, nie mógłbym o tym mówić, byłbym obłudnikiem, gdybym mówił wam o ołtarzu, a sam go nie miał. Każdego rana, kiedy jestem w domu, to mamy ołtarz domowy z żoną. Dzieci odeszły, cieszymy się wnuczętami, ale mamy ołtarz domowy. Czytamy, modlimy się, rozmawiamy o sprawach duchowych, przynosimy problemy do Pana razem. Razemowość, jeżeli to jest polskie słowo, jest wrogiem patologii. I teraz mamy do wyboru. Albo będziemy rodziną patologiczną, że każdy pójdzie w swoim kierunku, każdy będzie robił swoje. Nawet przed jednym telewizorem nie mogą siedzieć razem. Albo będziemy rodziną scaloną, scaloną Bogiem, bo tylko Bóg potrafi scementować rodzinę. A jak ją scementuje, jak nie jesteśmy razem? A jak ją scementuje, jeżeli nie mamy ołtarza domowego? I dzisiaj, gdyby Izaak był wśród nas, gdyby powiedział, kochani, nie potrafiłem inaczej urządzić swojego własnego życia, jak tylko takie, żeby mieć ołtarz i w swoim domu. Nauczył mnie mój kochany tatuś, nazywał się Abraham. Czego uczysz dzieci ty? Inwestujemy. Albo poszerzamy swoją patologię, albo idziemy śladem Boga na podstawie Bożego Słowa, na gruncie ołtarza domowego. Budujemy cześć i chwałę dla Boga, który nas stworzył, który nas zbawił, który nas prowadzi. Dziękuję bardzo za waszą uprzejmość, za waszą miłość, za wasze modlitwy. Do zobaczenia jutro. Panie Boże, dziękujemy ci za ten cudowny czas przy twoim słowie. Panie, spraw, aby nasze rodziny odzwierciadlały normy przedstawiane w tej księdze i atmosferę nieba. Dla twojej chwały. Amen. Amen.